Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia.
Wierzymy, że życie z Bogiem jest pięknym życiem. Nie powiedziałem łatwym, nie powiedziałem bezproblemowym. Powiedziałem pięknym życiem. Widzisz, człowiek nigdy nie będzie interpretował studni, kiedy jesteś do niej wrzucony, kiedy nie ma w niej wody na pustynnych terenach, czyli spadasz kilka metrów w dół, że może być fajnie. Ale dowiadujesz się, czytając Biblię, że Pan tam był z Józefem. Lądujesz w więzieniu za uczciwość i okazuje się, że nadal może być fajnie. Wiesz dlaczego? Bo Pan był z Józefem. I okazuje się, że możesz też skończyć jako minister największego imperium tamtych czasów, ale nie dlatego jest fajnie, że rządzisz, tylko dlatego, że niezmiennie Pan był z Józefem. To, co jest ziemią obiecaną, to jest miejsce Bożej obecności i Jego przeznaczenie dla swojego Kościoła. To jest ziemia obiecana. Ziemia obiecana bez Bożej obecności jest pustkowiem. Potrzebujemy zrozumieć, że nie ma takiego miejsca, do którego Bóg Cię by posyłał, którym nie miałbyś nowego doświadczenia Pana. Każde miejsce, przez które idziesz, do którego dochodzisz, sezony, Pan chce Ci się dać poznać na nowo. Bóg chce, abyśmy za tego krótkiego życia tu na ziemi, kiedy jest ten krótki odcinek czasu w ciele na ziemi, abyśmy mogli Go poznać, abyśmy mogli Go doświadczyć. Świętej pamięci Reinhard Bonnke powiedział w wywiadzie, jednym z ostatnich, które udzielił, zapytali go, prowadzący zapytał: Reinhard, Twoje dni, bo on już tam mówił, że to wie, że już niedługo i tak dalej, mówi, jak Ty to widzisz? Czy jesteś podekscytowany? Jak sobie wyobrażasz niebo? Wiecie, ten redaktor to tak napompował. Reinhard Bonnke sprowadził go na ziemię i mówi: wiesz co, ja nie będę tak w pełni całkowicie zaskoczony, bo ja już w tym żyłem tu na ziemi. What? Cóż za wymiar życia, jeżeli możesz odpowiedzieć w taki sposób. Oczywiście, że szczęka opadnie, jedynki wypadną, jak staniemy przed Jego obliczem. Będziemy pod wrażeniem i te wrażenie nigdy się nie skończy. Ale jesteśmy powołani do tego, aby doświadczać Bożej obecności, Jego życia tutaj na ziemi. I jak wielu z Was wie, że jest naprawdę blisko powrotu Chrystusa? Nie mówię daty. Kto z Was by zainterpretował, jest blisko? Okej? Okay? Czyli 10% sali. Ja też jestem z wami. Dziesięcina, jestem z wami. Wierzę, że powrót Chrystusa jest blisko. Nie wierzę w to bezpodstawnie. Nie wierzę w to, bo tak mi się wydaje. Nie wierzę tak, bo tak czuję. Wierzę w to, ponieważ kiedy czytam Słowo, widzę, co tam jest napisane, co się wydarza, co się już wydarzyło, co jeszcze przed nami i jak widzę, jak się rzeczy kształtują, że te, które wydają się niemożliwe, zaraz się staną, to wiem, że naprawdę żyjemy w czasach ostatnich. Nie wiem, czy to jest 40 czy 400 lat, bo jakbym Ci powiedział datę, to wyjdź stąd, a po drodze zabierz swoją kolektę. Bo jeżeli bym Ci powiedział, kiedy Pan wróci, to jestem totalnie już pokręcony. Nikt nie zna dnia i godziny. Natomiast wiem jedno, że Jego przyjście jest bliskie. I jednym z aspektów tego, że Kościół ujrzy ten dzień, Kościół zostanie pochwycony. Chrystus nie przyjdzie po nieprzygotowany Kościół. Kościół nieprzygotowany to nie jest ta historia, która interesuje Pana Jezusa. Kościół ma być przygotowany. Kościół musi żyć tym wydarzeniem powrotu Chrystusa. Nawet jeśli byśmy mieli gwarant, że za naszego życia Chrystus nie wróci, my potrzebujemy przygotowywać siebie, naszych bliskich, nasze dzieci i dzieci naszych dzieci na powrót Chrystusa. Trudny temat na koniec. Nie będę Wam na pewno wchodził w jakieś przedziwne klimaty. Ale wiemy jedno, że Jezus Chrystus wraca. On niebawem powróci. I to jest ta obietnica. I powiem ci, że kiedy byłem małym dzieckiem, miałem bardzo dziwne zdarzenie. Młody chłopak, ledwo pamięć mi tam sięga, ale te wydarzenie pamiętam doskonale. Pamiętam, jak jako mały chłopiec, kiedy mówię mały, to nie mam na myśli 12 lat. Jak miałem 12 lat, to już żyłem niezależnie w Białymstoku. Mam na myśli naprawdę mały chłopak. Kiedy zapytałem mojej mamy, to chyba albo taty, innymi słowy rodziców, jak długo będziemy w niebie i oni mi powiedzieli, że już tak cały czas na zawsze, to ja się zasmuciłem. I co my tam będziemy cały czas robić? I wiecie, i jako nieogarnięty mały chłopczyk, nierozumiejący tego wszystkiego, kiedy nie rozumiesz, jak to działa, to masz wrażenie, że lepiej byłoby tu na ziemi. Powiem ci więcej. Dzisiaj są wieloletni wierzący, którzy na informację, że Jezus Chrystus wróci, nie wiedzą, jak za bardzo reagować. Czy to jest na zasadzie taki, o kurczę, kara? Nie zdążyłem domu kupić marzeń? Wiesz, miałem jeszcze plany? Czy to jest takie na zasadzie, jest, to jest wydarzenie, na które czekamy? No ja wiem, że ci, którzy mają sytuacje podbrankowe, czekają na przyjście Chrystusa. Ale wiecie, jedno jest pewne. Bez wielkiego argumentowania my musimy zrozumieć, że to powinno być spełnienie naszych marzeń, powrót Chrystusa. To jest nasze niezwykłe oczekiwanie, wzdychanie, westchnienie. Panie Jezu, przyjdź. Panie Jezu, przyjdź. Przedostatni werset Słowa Bożego, Pisma Świętego, Apokalipsa, objawienie świętego Jana, 22 rozdział, 20 werset. Mówi tak, mówi ten, który świadczy o tym, tak, przyjdę wkrótce. Kropka. Amen, przyjdź, Panie Jezu. Amen, przyjdź, Panie Jezu. To znaczy, że dla nas jest tu instrukcja. My potrzebujemy żyć tą świadomością tego wydarzenia, że Pan Chrystus Jezus wróci. Ciekawe jest, że nie wiemy, jak się za bardzo zachować w tym, co mówię. I w tym momencie, kiedy nie jesteśmy za bardzo podekscytowani tą sprawą, bo się niewiele ją omawia, rozumiemy, no bo jakby ktoś zaczął omawiać, to może to znak, że już zaraz, później ktoś by podjął jakieś dziwne ruchy. Wiem, że się o tym naucza, ale nie jest to popularny temat. I ja nie zamierzam teraz rozgłożyć tego na czynniki pierwsze, ale powiedzieć jedno, że u nas w Nations on Fire dużym wydarzeniem, wokoło którego kręcimy się cały rok, przez lata. To jest This is our time. Ponieważ przygotowanie do This is our time trwa rok. Kiedy kończy się jedno wydarzenie, drugie jest już zaklepane. My już jesteśmy z tym obiektem połączeni na przyszły This is our time, więc my przyszły TIOT naprawdę to robimy dłużej niż rok, bo przed tym TIOTem już my mamy doklepane rzeczy na przyszły rok. Co mam na myśli? Żyjemy wokoło pewnego wydarzenia. Ono nie jest najważniejsze w naszych życiach, ale jako wydarzenie jest najważniejsze w kalendarzu NOW. Jako wydarzenie. To nie jest cel naszego życia, ale wydarzenie jako wydarzenie jest dla nas priorytetowe. Cały rok kręcimy się wokoło tego. Kiedy jest para narzeczonych, narzeczony z narzeczoną, w narzeczeństwie są chłopak z dziewczyną, to warto dopowiedzieć w tych czasach. Chłopak z dziewczyną. I oni czekają... Ktoś chciał brawo chyba zrobić. I oni czekają na ten dzień. To wielu takich widziałem. Uwierz mi, oni żyją tym wydarzeniem, że już niedługo ślub. Jak spotkasz ich na 3 dni przed ślubem, to jest grubo. Generalnie idą 0,5 metra nad powierzchnią ziemi. Grawitacja ich nie dotyczy, sen nie jest w planie. Idą mocno, bo żyją tym wydarzeniem i to jest normalne. My żyjemy wydarzeniami. Jakieś wydarzenia impulsują nasze działania. Pytanie jest, w jaki sposób najważniejsze wydarzenie w historii ludzkości, które jest przed nami, czyli powrót Jezusa Chrystusa, jak najważniejszym wydarzeniem ludzkości, które jest przed nami, jak tym wydarzeniem żyje Kościół? To jest pytanie, które trzeba sobie postawić. Jeżeli para młoda, para narzeczona przed ślubem żyje ślubem, to bardzo dobrze, bo to jest ich ważne wydarzenie. Jeżeli my przed Tiotem, this is our time, żyjemy Tiotem, to dobrze, bo to jest dziś nasze zadanie. Jak Kościół żyje wydarzeniem powrotu Chrystusa? No i załóżmy, że pół godziny głosiłem od teraz dodatkowe i wytłumaczyłem, że to jest ważne i załóżmy, że my wszyscy już to wierzymy. Więc wiemy, że musimy w to wierzyć, że to jest ważne. Jak się przygotować? Okej, Jakub, to jest ważne wydarzenie, rzeczywiście, przypomnieliśmy sobie. On wraca, dobra, to jak się przygotować? Już odpowiedź była w tym pytaniu. Trzeba się przygotować. Na przyjście Chrystusa musi być przygotowanie. I jakiego przygotowania oczekuje Chrystus? Czego On by sobie życzył? Spróbuj się postawić w Jego miejscu. Oczywiście nie zajmujemy tronu, ale spróbuj z Jego perspektywy zrozumieć, co On tak naprawdę chce. Kiedy On ostatni raz tu był? Wiesz, jeżeli ja bym do Ciebie przyszedł na burgery, a tu jest jedna taka rodzinka w tym gronie. Słyszałem legendę o pewnym małżeństwie, że robią świetne jedzenie. I podszedłem do nich kiedyś, mówię, słuchajcie, ja muszę dementować fałszywe gadki w kościele. Ja nie mogę zaufać na słowo, że jest dobrze. Muszę przyjść do Was i to sprawdzić. Więc innymi słowy, wprosiłem się na jedzenie z moją żoną. Pojechaliśmy do nich, Jarek, Ewa, pozdrawiamy Was. Pojechaliśmy do nich, oni tu są, nie będziemy ich wskazywać, możecie wstać, nie, żartuję. Pojechaliśmy i wiecie, i wyobraź sobie, że ja mówię, Jarek, Ewa, ja tutaj wrócę. Więc oni po tym moim spotkaniu wiedzą, czego mogą się spodziewać. Więcej mięsa, więcej sosów. Oni wiedzą, o co tam chodzi, rozumiecie? Będziemy poruszać dobre tematy, z tego się porobiły mądre rzeczy wieczorem, Boże ruchy i tak dalej. Piękne rzeczy się zadziały. Teraz, gdybyśmy mieli spróbować sobie wyobrazić, czego Jezus Chrystus może oczekiwać wracając, spróbujmy sobie pomyśleć, kiedy On tu ostatni raz był, bo On będzie wracał, więc On tu był. Więc On tu był 2000 lat temu. Co On tu w ogóle robił? Po co On przyszedł 2000 lat temu? Zbawić, wybawić, dokończyć dzieło krzyża, dokonać niezwykłego przebłagania na krzyżu, zapłacił krwią swoją jako żywa ofiara, aby wykupić lud ze śmierci. Oddał życie. Już pierwsza rzecz, na którą nie zawsze zwracamy uwagi. Pohańbieniem dla Króla Królów, Pana Panów jest opuścić niebo i przybrać krew i kości i stać się jednym z nas. To już jest pewnego rodzaju poniżenie i On się uniżył. Ale jest napisane, uniżył się aż do samego końca, ponieważ oddał swoje życie śmiercią krzyżową. On się uniżył do samego końca. Jak? Umarł. Jego finalnym punktem uniżenia, jego finalnym punktem jako zadanie, które wykonał 2000 lat temu przy wizycie na ziemi, było zająć się sprawą odkupienia i przebłagania i uczynić cud na krzyżu. Po co? Abyśmy nie musieli umierać, ale byśmy żyli. Więc to jest bardzo ważny element. On oddał życie za nas po to, abyśmy żyli. Co wręczył w ręce Kościoła? W ręce Kościoła wręczył Ewangelię. Ewangelię, czyli dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. I powiedział tak, ja to zrodziłem, ja to zrobiłem, ja daję to wam. Teraz wy zanieście to do wszystkich miejsc. I po tych słowach uniósł się w górę, w stronę nieba i zniknął. Zgadnij, jaki jest jego interes. Zbawienie ludzi. On chce, aby Kościół zrobił jak najwięcej może, aby zrobić zbawienie, celowo używam słowo, zrobić zbawienie popularnym. Kontrowersyjne, co powiedziałem, ale nadal są ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o zbawieniu przez łaskę, poprzez dokonane dzieło krzyża i spełnioną, spłaconą ofiarę Jezusa Chrystusa. Naszym zadaniem jest transportować Ewangelię do miejsc, w których jeszcze ona nie świeci. Mamy transportować tą Ewangelię. Właśnie gdzie? Dobra, Jakub, dawaj, może Indie. Indie mają lepszy procent niż my. Jezus powiedział, mamy iść do Jerozolimy, Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. Ostatnie, gdzie mamy iść, to po krańce ziemi. Dla każdego kraju kraniec ziemi jest gdzie indziej. Więc on daje nam drogowskaz i mówi: najpierw Jerozolima, później Judea, później Samaria, później po krańce ziemi. Co to oznacza? Jerozolima była ich miejscem, ich bazą, ich apostolskim centrum. Oni tam byli, tam się kręciło wszystko w stolicy. Co się dzieje? Więc dla nich, kiedy spojrzysz na mapę i zobaczysz, jak się układa mapa, to zobaczysz, że jest właśnie Jerozolima, Judea, Samaria, krańce ziemi. Więc co to oznacza? Oznacza to, że najpierw naszą odpowiedzialnością jest obrobić naszą Jerozolimę. Jeżeli ktoś tu jest z Bydgoszczy, to twoją Jerozolimą jest Bydgoszcz. Jeżeli ktoś tu jest z Torunia, to twoją Jerozolimą jest Toruń. Jeżeli ktoś tu jest z Ełku, o, Toruń jest, witamy Toruń. Jeżeli ktoś jest z... Wow, trzeba uważać, kogo się wywoła. Wow. Ustroń jest, Wisła? Dobra, Norwegia. Nice. Niemcy? Usłyszałem jakieś niemieckie. Ja! No dobrze, dobrze. Ja też jestem. Bracie, to żarty tylko, wiesz o tym. Kochani, więc każdy z nas ma inną Jerozolimę. Amen? Naszym zadaniem jest wywiązać się z zadania, z miejsca, w którym jesteśmy postawieni dzisiaj. Powiem ci coś. Obsłużyć Samarię w miejsce Jerozolimy to droga na skróty. Halo? Wiecie, na czym polega sekret? Kiedy jesteś, nie wiem, na przykład warszawiakiem, albo nie, bo w Warszawie jeszcze da się ukryć. Jesteś z małego miasta, okej? 30-50 tysięcy ludzi. I w tym mieście, wiesz, jaka jest zasada, generalnie wszyscy wszystkich znają. Więc wiedzą, jak się odzywasz, czy jesteś kulturalny, czy brak, czy tego Boga w tobie widać, czy tylko w niedzielę, jak maszerujesz. Więc żona też, wiesz, może poświadczyć anty albo za. Generalnie jesteś na tapecie, jesteś pod rentgenem. I wiesz, i mają o tobie świadectwo takie, jaki jesteś, bo się nie schowałeś. W pracy wiedzą, jaki jesteś. Więc dlaczego dla nas jest najtrudniej dzielić się Ewangelią w miejscu, w którym jesteśmy na co dzień? Bo tam nas znają. Więc wiedzą, jacy jesteśmy, więc tak naprawdę ciekawe, czy jak zaczniemy głosić, to co głosimy, nie będzie uderzało w nas samych. Dlatego na drogą na skróty jest opuścić Jerozolimę i wyskoczyć na weekend do Samarii pogłosić. Ale Jezus mówi: najpierw Jerozolima, później Judea, później Samaria, później krańce ziemi. A więc musisz namierzyć swoją Jerozolimę i tam działać i świecić. Co to jest? Zanim zaczniesz zdobywać miasto, to jest twoja rodzina, która jest niezbawiona. Rodzina. Znajomi w pracy. Sąsiedzi. To jest twoja Jerozolima. To jest to miejsce. To jest ten Boży porządek. No dobra, a ja chcę do Judei, do Samarii. Też można, nie? No tak, tylko widzisz, największy bles, największe błogosławieństwo jest w największym posłuszeństwie. Tak to działa, że posłuszeństwo wyzwala błogosławieństwo. Więc kiedy robisz to tak, jak Bóg chce, abyś robił, wtedy zaczyna się to wszystko układać. Więc jeżeli każdy z nas zacznie biegać za Samarią, Judeą, to skończy się, że my wszyscy skończymy w Judei, w Samarii, a Jerozolimy zostaną puste. My potrzebujemy obsłużyć. Wiesz, kto ma najbliżej do twojego niezbawionego męża, siostro? Ty! Wiesz, kto ma najbliżej do twojego szefa w pracy? Ja czy ty? Ty! Chyba, że pracujesz w Nofie. Kto ma najbliżej do twojego wujka, który jest niezbawiony? Ty! Ty masz najbliżej. Tam sięga ta ręka Ewangelii przez ciebie. Więc to, co Bóg chce, to, co Jezus pragnie, jestem przekonany, aby to zabrnęło jak najdalej, abyśmy głosili tą Ewangelię. I jedna z rzeczy, która jest napisane w Słowie, to to, że ta Ewangelia będzie głoszona wszędzie. I teraz wiecie, kiedy poczytasz statystyki, a ja liczbami was nie zaleję teraz, to dowiesz się, że już bardzo, bardzo, bardzo dużo miejsc, o których byś nawet nie pomyślał, mają telefony. Jeżeli mają telefony i mają internet, możemy do nich dotrzeć z Ewangelią. Pomyśl nagle, jak Ewangelia staje się bliska wszędzie i ten warunek przed przyjściem Chrystusa jest łatwy do spełnienia. Ale naszym zadaniem jest zrobić wszystko, co możemy w naszym ogródku, w naszym miejscu. Jak efektywnie i efektownie ewangelizować? Efektywnie i efektownie. Jak ma być owoc? Jakiego owocu chce Chrystus? Chrystus nie chce, żebyśmy ewangelizowali, kropka. Chrystus chce, abyśmy ewangelizując czynili uczniami. A to jest różnica. Ponieważ jeżeli ja zrodzę dziecko i uciekam od kobiety i mówię, wychowaj je, to ja analogicznie pogłosiłem komuś Ewangelię i zostawiłem. Jeżeli ja głoszę Ewangelię i zostawiam tych ludzi na pastwę losu, a to nie będzie na pastwę losu, ale okej, niech będzie, że losu, zostawiasz tych ludzi i nie wprowadzamy ich na drogę uczniostwa, to oni nie będą światłem dla innych. Ponieważ najpierw, co się musi wydarzyć z człowiekiem, który się na nowo naradza, jest to służba oliwy i wina. Historia o dobrym Samarytaninie. Pobili gościa, leży przy drodze. Kto go minął? Minął go gość pobitego, minął go chłop ze świątyni. Przecież my mamy nieść pomoc, ale on był całkowicie obojętny, on był zajęty swoimi interesami. I tak go mijali, mijali, aż tu nagle Samarytanin. No i on tak patrzy i wziął go. I wiecie, co jest napisane? Że obmył jego rany oliwą i winem. Pojawia się tam wino, pojawia się tam oliwa. Następnie zawiózł go do gospody. Zapłacił właścicielowi gospody i mówi... Szok, co? Już widzicie to? I mówi, zajmij się nim, a jeżeli trzeba będzie jeszcze coś tu dołożyć, zapłacić więcej czy coś, to ja tu podjadę i ureguluję rachunek. Co to jest? To jest na drodze pobity, to jest człowiek bez Chrystusa. To jest pobity człowiek bez Chrystusa, który leży, ponieważ człowiek bez Chrystusa nie może być niepobity. Jest bez życia, jest duchowo martwy. Martwy to nawet więcej niż pobity, ale trzymajmy się terminologii. Leży pobity przez rzeczywistość, przez otaczającą go ciemność. Nie ma w nim prawdziwej radości, satysfakcji, miłości, spełnienia. Dlaczego? Bo ta wolność jest tylko w Chrystusie, którego on nie ma. Kim jest ten Samarytanin? Podjeżdża i opatruje jego rany. Pokazuje mi to, że najpierw potrzebujemy poświęcić czas dla osób, które poznają Chrystusa, aby dać im się wylizać. Jeżeli za wcześnie wejdą w służbę, to skończy się to katastrofalnie. Najpierw potrzebują mieć oliwę, wino. Co to jest? To jest służba miłosierdzia, to jest służba ducha, to jest służba pojednania, to jest miejsce, w którym my obmywamy dla nich rany. Ale czym? Oliwą. Szok. Sam głoszę i sam jestem szok. To jest tak piękne, co ta historia do nas mówi. Więc co się dzieje? On obmywa jego rany, wsadza go na transporter i gdzie go daje? Do gospody. I mówi, zajmijcie się nim w gospodzie, a ja wrócę. Czym jest gospoda? Kościół. Chrystus powierzy nam ludzi w naszych kościołach, jeśli my będziemy zdolni się nimi zająć, zatroszczyć, opatrzyć ich rany i wyposażyć. Kiedy czytamy drugi rozdział Dziejów Apostolskich, w ostatnim wersecie jest napisane, a Pan codziennie pomnażał liczbę tych, którzy byli zbawieni. Kto pomnażał? Więc kto był odpowiedzialny za dostawę? Pan nie da nam ludzi do naszych kościołów, jeżeli oni pójdą na stracenie, bo my nie mamy ani oliwy, ani wina, ani gospody. W tej gospodzie musi być jakiś kumaty człowiek, któremu można zaufać, któremu Chrystus może powiedzieć: hej, tu kolejny pobity w tym domu, wy się o niego zatroszcie. Ja daję wam zasoby, dary wam daję, daję wam urzędy, daję wam Ducha Świętego, daję wam wszelkie narzędzia, zajmijcie się nimi. Gospoda, która się nie rozwija, musi sobie zadać pytanie, czy jest godna zaufania, czy Samarytanin dostarczy ci tam ludzi. Czy Chrystus zaufa takiej gospodzie, aby wysłać tam 50 pobitych za tydzień w niedzielę, aby się nimi tam zatroszczyć? I to otwiera problem docelowy, który chciałem poruszyć. Dopóki nie będziemy mieli dojrzałych uczniów Jezusa, czytaj, liderów, którzy żyją dla innych, do tego momentu gospody nie będą się rozwijać. Amen. Możemy zbudować nabożeństwo wokoło niedzielnej charyzmy. Możemy zbudować kościół wokoło hot doga gratis, jak przyjdziesz. Możemy zbudować kościół wokoło programu. Możemy zbudować kościół wokoło, wiecie, no pompę zrobimy, ale pompa, program, hot dog, kawa nie utrzyma ludzi przy życiu. To, co daje życie, to życie Chrystusa, to jest to tchnienie Boże, które musi być w naszych kościołach. Żeby było w naszych kościołach, to tchnienie nie jest ulokowane w tynku, ale w ludzkich życiach, którzy tam są. Namaszczenie nie spoczywa na tynku, na podłodze. Namaszczenie spoczywa na ludziach. Pan chce namaszczać swój lud. Pan chce namaszczać swoje służebnice i swoich generałów, swoich szeregach. Pan chce, słuchajcie, jeżeli słowo mówi, że jak ludzie nie zaczną mówić, to kamienie Pan wzbudzi, to uwierz mi, kwalifikujesz się. Kwalifikujesz się. Kiedy czytam Biblię, to mam wrażenie, że to są ciągłe poszukiwania, kogo poślę. Pan mówi, nie módlcie się o żniwo, bo żniwo jest. Módlcie się o robotników, bo ich nie ma. Kto to jest robotnik, a kto to żniwo? Żniwo reprezentuje zebranie ludzkich żyć, dusz. Konwertyci, ci, którzy się nawracają, to symbolizuje żniwo. Czym są robotnicy? Robotnicy to nie są tylko, którzy sieją. A więc pogłosiłem Ewangelię. Byłem na rynku, mówiłem. Robotnik to ktoś więcej niż tylko przyjeżdża i sieje. Robotnik to ten, który dba o to żniwo, który wyposaża. Więc kiedy minie ten czas służby oliwy, służby wina, Ducha Świętego, kiedy minie ten czas tego miłosierdzia Pana, które po prostu leczy i nic więcej od ciebie nie chce, mówi: odpocznij moje dziecko, jesteś zmęczony. Musisz nabrać sił. Ale widzisz, po pewnym czasie ludzie stają na nogi, ale tak się zadomowili w klimacie oliwy i wina, że są już dorosłymi, uzdrowionymi ludźmi i dalej mówią: amku. I wiecie, i w Biblii jest napisane o tym, że do pewnego miejsca powinniśmy być karmieni mlekiem, ale później potrzebujemy otrzymać pokarm stały. W Biblii nie ma jednostki czasu wyszczególnionej w Słowie, która mówi: po takim a takim to czasie musisz już być w miejscu pokarmu stałego i reprezentować pewien poziom. Nie ma. Ale jest jedna historia, która jest taką moją prywatną interpretacją i nie robię z tego tezy, ale tylko chcę pokazać, że jest pewna historia, w której przyszedł ktoś, załatwił sprawę z winnicą i mówi: wrócę. Wiecie, jaki tam okres padł? Kto pamięta? 3 lata. Wrócę do mojej winnicy i zobaczę, co tam się dzieje. śmiem powiedzieć na podstawie nie tego wersetu, żeby nie budować jakiejś teologii, ale na podstawie obserwowania tego, co się dzieje, że 3 lata to jest długi i wystarczający czas, żeby pomyśleć już o zmianie diety z mleka na coś starszego. Nie mówię, że to jest optymalny czas, ale uważam, że jest sens. Natomiast jedno wiem na pewno. Jeżeli ktoś naście lat żyje na mleku, coś jest nie halo. Więc teraz czym się z tym charakteryzuje ten pokarm stały? Do czego on ma nas zabrać? Jaki jest tego cel? On, ten pokarm stały, kiedy moje dziecko piło tylko mleko, no ja mu nie dałem tej kolumny do przeniesienia i mówię, młody, przenoś tą kolumnę. Ale dzisiaj Dawidek chętnie by nią rzucił. Dlaczego? Bo je i naprawdę umie huknąć. Jak się zabierze za pizzę, to trzeba zabrać, bo z pudełkiem zje. Je pokarm stały. Jest inna siła. Dieta powoduje, inny stały pokarm powoduje nowe możliwości, nowe zdolności. Możesz więcej. Więc jeżeli masz wydostać się, patrzcie, objawienia, otwórzmy umysły. Jeżeli mówi nam słowo, że mamy wydobyć się z mleka do pokarmu stałego, to znaczy, że jesteśmy teraz gotowi zrobić coś więcej, a tych z mlekiem zawsze będzie pod dostatkiem, bo to jest te żniwo, które wchodzi. Więc co my, karmiący się pokarmem stałym, mamy do tych z mlekiem? No to, że my mamy ich wychować. I to się nazywa uczniostwo. To się nazywa prowadzenie ludzi w uczniostwie. Jeżeli my jedyne, co robimy, to patrzymy na człowieka na ulicy i mówimy, Pan Jezus Cię kocha, szybko się tu ze mną pomódl modlitwą, jeszcze nie rozumiesz co, ale może się kiedyś dowiesz. Powiedz, Panie Jezu, dziękuję Ci, oddaję Ci moje życie, jestem zbawiony. Amen. Chłopy, to co się wydarzyło? Mówisz, zbawiony jesteś. Ale jak? W którym momencie? Wczoraj było o pieczęci. Teraz, kiedy czytamy ten werset o tym, że jest historia o drodze wąskiej i o szerokiej i o tym, że jest tam brama. Tam w tej historii jest brama, pamiętacie? Ciekawe jest, że brama jest jako wejście na drogę. Brama symbolizuje zbawienie. Droga symbolizuje uczniostwo. My musimy zmienić mentalność i przestać rzucać tylko ludźmi pod bramę zbawienia. Musimy zrozumieć, że zbawienie nie jest końcem. Zbawienie jest początkiem nowego życia. Więc my, kiedy ludzie są zbawiani, my wprowadzamy ich na drogę. Jaką? Drogę uczniostwa. To dlatego droga jest ta kręta, dziwna, wąska, bo ona nie jest wygodna do chodzenia. Ludzie nie lubią wybierać niewygodnej, niebezpiecznej, wąskiej drogi. Oni wolą wybrać taką, wiesz, że nawet jak zaśniesz za kółkiem, to się nie wywrócisz. Autostrada. I czym jest ta droga uczniostwa? Droga uczniostwa, charakterystyczna rzecz numer 1 dla drogi uczniostwa brzmi, weź swój krzyż i pójdź za mną. Weź swój krzyż i pójdź za mną. Droga uczniostwa nie mówi nam, tutaj jest czerwona wykładzina, tu są dolary, tu euro, tu zdrowie, tu powodzenie. Tak, jest tam też miejsce na błogosławieństwo. Tak, jest tam też miejsce na prosperowanie. Tak, jest tam uzdrowienie, ponieważ greckie słowo od słowa zbawienia w polskim to słowo sozo, które tyczy się też uzdrowienia. Ale my nie idziemy do Chrystusa po to, żeby mieć pieniądze. Albo żeby On był naszym dżinem, który będzie nam spełniał nasze zachcianki. Jezus powiedział, weź swój krzyż i pójdź za mną. A to jest Ewangelia, której my nie lubimy. Weź swój krzyż, zaprzyj się samego siebie, chłopie. Wiesz, że ja mam mało problemów w życiu? Żebym ja jeszcze się miał zaprzeć samego siebie? Ja w tym, co mam, ledwo mam czas dla siebie i jeszcze w tym, co mi zostało, mam się zaprzeć siebie? A daj ty spokój, to nie dla mnie. Ja teraz firmę prowadzę. Wow. Jezus powiedział, albo rzucasz wszystko, to nie znaczy ucinasz i nie znaczy, że rezygnujesz z pracy, wyganiasz żonę, męża z domu i dzieci. Nie, nie, nie. Oznacza to, że teraz wszystko zostaje podporządkowane pod ten nowy event. Jaki? Teraz Chrystus jest celem. Teraz jego droga jest moją drogą. Teraz jego priorytety są moimi priorytetami. Jaki jest priorytet Chrystusa? Zbawienie, zbawienie, uczniostwo. Dawaj, robimy. Przygotowujemy Kościół. Przygotowujemy Kościół. Przygotowanie Kościoła to jest wyposażenie Kościoła. W Efezjan 4:11-12 Biblia do nas mówi wyraźnie o tym, że Bóg ustanowił pięcioraką służbę apostołów, proroków, ewangelistów, nauczycieli i pasterzy. Po co? Ustanowił ich po to, aby zrobili całą robotę. Nie, tak nie jest napisane. Napisane jest, że on ustanowił te pięć urzędów po to, aby te pięć urzędów wyposażało świętych wszystkich do dzieła posługiwania. Jeśli jesteś nowonarodzoną osobą i masz na sobie pieczątkę Ducha Świętego i jesteś własnością Bożą, kazanie z wczoraj, to jesteś święty. To musisz sobie tak załapać, okej? Okay? Święci nie tylko na witrażach. Wszyscy my, którzy jesteśmy odkupieni krwią, jesteśmy święci, okej? Okay? Jeżeli chcesz w oknie wywieźć swoje zdjęcie, jesteś święty. My mamy zamieszanie. Ja nie jestem święty. Jesteś! Jeżeli jesteś nabyty drogocenną krwią Jezusa Chrystusa, jeśli jesteś zbawiony, odrodzony z Bożego Ducha i wody, jeżeli się na nowo narodziłeś i jest na tobie pieczęć Ducha Świętego, którą jesteśmy zapieczętowani na dni ostatnie i jesteśmy własnością Pana, jesteśmy święci. Teraz, jeżeli wszyscy są święci, to znaczy, że Kościół, czyli jego członkowie, to święci. Kiedy czytamy teraz jeszcze raz Efezjan 4:11-12, Pan ustanowił pięcioraką służbę, aby ci wyposażali świętych do dzieła posługiwania. Czyli kto jest powołany do dzieła posługiwania? Wszyscy święci. A więc kto ma być tym robotnikiem na żniwie? Wszyscy. Dlaczego nie są wszyscy? Na to trzeba by już sobie odpowiedzieć. I Chrystus mówi, nie módlcie się o żniwo, módlcie się o robotników, bo ich jest mało. A więc robotnik na żniwie to ten, który nie przynosi hańby ojcu. O człowieku, teraz to dałeś. Jest to napisane w słowie. Syn, który zasypia w żniwa, przynosi ojcu hańbę. Ja w ogóle o czym innym miałem głosić, ja od pół godziny głoszę coś innego. To, w ogóle nie mam tego przygotowanego. Nie wiem, co się dzieje w tej chwili. Tu mówię, tu słucham. A więc syn... Tylko on. Jest debeściak. Wiecie, jaka to jest ekstaza, jak nie wiesz, co będziesz mówić za minutę? Dobra, panie, jedziemy dalej. Więc wszyscy święci są zaplanowani do dzieła posługiwania. Pięcioraka służba, a więc osoby, które na przykład tutaj, pastor Leszek wstaje, co on robi? On wyposaża z tego urzędu jednego z pięciu. Pastor Adam wstaje, on w tym urzędzie wyposaża. Osoby, które przyjeżdżają, wyposażają. Now School, co to jest Now School? To jest miejsce, gdzie urzędy stają i wyposażają. Oni nie mają zrobić całej pracy. Jeżeli myślisz, o, Polska ma Adama Piątkowskiego, to już jest dobrze. Jeżeli Polska ma Adama Piątkowskiego, to super, bo mamy naprawdę kozaka w Panu, który będzie wyposażał świętych. Ale to nie pastor Adam Piątkowski ma zrobić całą robotę, bo żaden jeden człowiek w pojedynkę nie zrobi całej roboty. On ma wyposażać świętych, aby to święci zrobili robotę posługiwania i głosili imię Jezusa. Amen. Więc kiedy ja przyjeżdżam na niedzielne nabożeństwo, utożsamiam się jako członek jakiegoś zboru, kiedy ja przyjeżdżam na Now School jako student, z jaką mentalnością? Ciekawe, co nowego mi powiedzą. What? Nie, stop. Co ja się nauczę, aby w efektywniejszy sposób służyć Bogu? Jak służyć? Zapierając się samego i biorąc krzyż. Wiecie, my mamy tak pokręcone definicje na temat służby. Kiedyś ktoś mi powiedział, co to za służba, co to za ciężary, chłopie. Samoloty, hotele, ofiary, żyć nie umierać. Ja mówię, dawaj się zamienimy, tydzień ze mną pożyj, jak dożyjesz, to cud. Dawaj, tydzień. podzielę się dziesięciną hejtem, 10%. Dawaj, pożyjemy, weź ten balast, weź to brzemię za ten kraj, weź to, co Bóg wkłada. Ponieśmy to razem, pobawmy się troszeczkę. Dawaj, pojeździmy razem na karuzeli, będzie fajnie. My myślimy, że służba to marynarka, honory, brawa. Wiecie, to stać tu, to nagroda. Ale orka jest 365 dni w roku. To są takie momenty fiesty, to są momenty takiej celebracji, to są momenty, które ja chłonę. Dlatego się tak gapię na was, jak uwielbiacie, bo ja cały rok o tym myślę. O, tam jak śpiewają, wow. Bo ja cały rok to słyszę, a teraz to widzę. Dlatego służba to mniej mnie, więcej Jego. I to nie jest hasło na sobotnią wieczorną sesję. To jest trudna rzeczywistość do uzyskania dla ludzi we współczesnym świecie XXI wieku, w którym jest materializm, konsumpcjonizm i tak dalej. Nie umiem tego powiedzieć. Wiecie, o co mi chodzi? W którym się skupiamy na sobie, swoich potrzebach. Siódma zmywarka, ósmy samochód, czwarty helikopter, wersja eko, drugi prodzisz do skrzydełek i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie? I tego tak jest dużo, tak dużo, że ja nie wiem, kiedy zdążę coś zrobić dla Pana. O Boże, już 30 lat temu się nawróciłem. Jak to szybko minęło, te prodzisze naprawdę wzięły nasz czas. Nagle te błogosławieństwo, zamiast być wdzięcznym Bogu za prodzisz, staje się przekleństwem, bo przeklęte jest wszystko, co staje na Twojej drodze do wypełnienia się Bożego planu w Twoim życiu. Come on! Come on! Oznacza to, że my potrzebujemy spojrzeć z większą perspektywą na nasz kraj i powiedzieć sobie, a to nie chodzi o mnie. To jest rewolucja, którą musisz doznać, zanim wejdziesz w służbę. Dopóki myślisz, że w służbie chodzi o ciebie, nikt ci służby nie da. Służba to zapieranie się własnego ja dla życia innych ludzi. Po drodze spływają błogosławieństwa Twojego oddania Panu i Bóg też o tym mówi. Ale dziś nie chcę was kusić blesami, które są po drodze. Życie dla Pana to zapieranie się samego siebie i idziesz i służysz innym. Robisz wszystko, aby wypełnić Boży plan, który On dał w Twoim życiu, aby zrobić to, co jest w Jego sercu. A w Jego sercu jest gotowy Kościół bez skazy, bez zmarszczki. I Ewangelia, która jest głoszona w mocy i w sile, gdzie bierzemy tych ludzi i nie rzucamy nimi pod bramę, zapisując w statystykach, że się ludzie nawrócili, tylko wprowadzamy ich na drogę uczniostwa po to, aby uczynić ich uczniami, po to, aby później oni mogli uczynić innych uczniami. Ale jeżeli skupimy się tylko na tym, aby konsumować, aby przyjść w niedzielę na nabożeństwo, albo nawet tam 3 razy w tygodniu, i całe nasze chrześcijaństwo kręci się wokoło. Panie, przyszedłem, aby poczuć Twoją obecność. Rok później, Panie, jestem tu, aby poczuć Twoją obecność. W międzyczasie 1000 ludzi umarło w mieście, poszło do piekła. Panie, jestem tu po to, aby poczuć Twoją obecność. Panie, jestem tu, abyś uzdrowił mój paznokieć. Panie, jestem tutaj, abyś mi pomógł w trudnej sytuacji. Czytasz słowo, ale jak? Przez jaką soczewkę? Dawid w pieczarze. Przez swoją soczewkę czytasz. Szukasz miejsc, w których się utożsamiasz. Ciągle chodzi o ciebie. Pomódlcie się o mnie. Jesteś na liście modlitewnej tylko dlatego, żeby inni się mogli o ciebie pomodlić. Przyjeżdżasz na konferencję. Dlaczego? Bo potrzebujesz przełomu. I nagle odkrywasz, że lata lecą, a kręci się wszystko wokoło ciebie. To dokładnie jak Chrystus, tylko pełna sprzeczność. Bo Chrystus powiedział, nie przyszedłem ja, aby mi służono, ale przyszedłem po to, aby służyć. Im bardziej stajesz się jak Chrystus, to jest do tego rtęć w termometrze, którą można to zmierzyć. Jest owoc. Jaki owoc? Jest owoc Chrystusowy w tobie, ale jest też owoc twojej służby, jeżeli jesteś już na etapie służby, że są ludzie wokoło ciebie, którzy stali się duchowymi dziećmi i mówisz, proszę bardzo, Panie Jezu, dałeś mi 2 osoby, oto 4 kolejne. A wtedy ci Pan mówi, dobrze, sługo dobry i wierny. Panie, dałeś mi 1 osobę, tą 1 panią z piętra wyżej. 68 lat. Pani Jadzia. Proszę bardzo. Pani Jadzia ochrzczona. Pani Jadzia się modli. Pani Jadzia nawet krzyczy: święty, święty, święty na Tiocie. Pan Jezus mówi: dobrze, sługo dobry i wierny. Kawał dobrej roboty. Nagle się tamten odzywa, co czterech przeprowadzi. Mówi: o Panie Jezu, ale co Ty mówisz tak samo do niego jak do mnie? Ja wykręciłem więcej. Ale ja powierzyłem Tobie więcej, więc więcej od Ciebie wymagam, bo takie jest moje prawo. Widzisz, my się ciągle ścigamy, kto ma większy zbór, kto ma większą służbę, kto ma większego lajka, kto dłuższy mikrofon. Po co to wszystko? To jest bez sensu. Ścigajmy się o to, gdzie bardziej Chrystus jest uwielbiony, gdzie więcej ludzi poznaje imię Jezusa, a cała chwała należy się tylko jednemu imieniu, a Jego imię to... Yeah! Więc widzimy tutaj, że Bóg... Znaczy jeszcze nie widzimy, ja na razie widzę i teraz powiem. Kosmos. Więc Abraham jest w namiocie. Abraham jest w swoim namiocie. Gość ma plan od Boga. Gość dotrzymuje wizję od Boga. Że będzie grubo, że generalnie z niego to wielki naród wyjdzie. Ale gość tak chodzi. W namiocie swoim, parafraza. Chodzi, bo mu sufit tego namiotu nie pozwala się wyprostować. On nie wie, co tam się poza tym namiotem dzieje. I Bóg mówi: twoja żona będzie miała dziecko. Nie. Nie, nie, nie. Sara. Będziesz miała dziecko. Dlatego, że się zaśmiałaś, zarejestrowaliśmy ten śmiech niewiary. To wszystko jest w słowie, tylko że ja tak opowiadam współcześnie. I bardzo. I teraz co się dzieje? Abraham mówi: nie, nie. I tak kombinują z żoną, może in vitro, wiesz, może to przez kogoś. Może zaadoptujemy. I wpadają teraz na, według mnie, najgłupszy pomysł, jaki można było wymyśleć. Pa, tam jest Hagar. Ta jest młoda. Ta może, ja nie mogę. Wyobrażam sobie, co Bóg w tym momencie. Aniołowie przychodzą: szefie, naprawdę? To ten wybór? Naprawdę? On? Myśli nasze, to nie myśli Jego. On ma swoje wybory. Takim przykładem antywyboru jestem ja. Ja sam siebie bym nie wybrał, gdybym tylko ja na liście został. Więc Abraham mówi: tak, tak, wielki naród, zróbmy to logicznie, dobra, Hagar, chodź się przytulimy. Poszli z Hagar. Bóg mówi: uspokój się. I mówi do niego tak, w pierwszej Mojżeszowej 15:5. Otwórzmy to w słowie. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz. I rzekł do niego: tak liczne będzie twoje potomstwo. Kiedy jesteśmy zbyt mocno zbliżeni do negatywnych okoliczności w naszym życiu, nie jesteśmy w stanie dostrzec dużego obrazka. Kiedy za mocno skupiamy się na swoim podwórku, kiedy zbyt długo fokusujemy się na sobie, na tym, co jest wokoło, powiem wam dzisiaj, co powiedziała jedna pani w windzie. To nie jest przypadek. Obiecałem sobie, jak ona to mówiła. Ona nie wiedziała, ona myślała, że ja się uśmiecham do niej. Ja się uśmiechałem, bo ja już widziałem, jak powtórzę to dzisiaj na Tiocie. Pani w windzie, nie tu, nie tu, gdzie indziej. Nie tu, nie tu, nie uczestniczka tego wydarzenia. Mówi tak. Na 99% powiem słowo w słowo, ale na pewno kontekst pozostanie 100% taki sam, Bóg mi świadkiem. Nic nie zamieszam, jedynie może jakieś jedno, dwa słowa. Mówi tak, wie pan co? Jak tak się ciągle w domu człowiek zasiedzi i porusza się tylko między swoim domem a miejscem pracy, to zaczyna tracić większy obraz tego, co się dzieje. A kiedy pójdzie się do innych miejsc, zauważa się innych ludzi i mówi tak, o matko, a ile ich jest, i okazuje się, że można żyć inaczej. Tak mi powiedziała. Ja myślę, pani już głosi. Ostatnią sesję na This is our time. Mam nadzieję, że tego nie słyszy, bo po ofiarę się zgłosi. Żartuję, pozdrawiam panią z windy. Więc teraz co się dzieje? Kiedy my zbyt mocno jesteśmy sfokusowani na bataliach, na wojnach, które nawet są od Pana i jesteśmy ciągle w miejscu wpychania kuli pod górę, ciągle ciągniemy tego tira, ciągle się zmagamy. Potrzebujemy mieć ten moment, w którym, aby dostrzec Boży potencjał, Bożą skalę i Jego zdolność, i Jego wymiar, musimy wyjść z namiotu. Więc Abraham kombinuje, a Bóg mówi, wyjdź z namiotu, chłopie, bo ty nie złapiesz tego. Ja chcę ci pokazać gwiazdy, ale ja ci nawet gwiazd nie pokażę, bo twój namiot ogranicza mi nawet komunikację z tobą. Wow. Kiedy zbyt długo w zbyt ciasnym namiociku się zasiedzisz, twoje capacity, twoja zdolność do przyjęcia Bożego obrazu jest tak wąska, że nawet Jego wizja do ciebie nie doleci. Więc co Bóg chce? Bóg chce, abyś mógł znaleźć się w swoim życiu w miejscach, które regularnie potrzebujemy mieć. Każdy z nas, bez względu na wymiar owoców, miejsce, w którym ja widzę w świeży sposób potencjał, obietnicę i Jego zdolność, i żeby było śmieszniej. I nagle słyszysz, bo kiedy się tym zachwycasz, Pan mówi, ty jesteś z tym planem połączony. A ty mówisz, a że jak? No tak, że takie będzie twoje potomstwo, jak te gwiazdki. I dlaczego gwiazdy? Bo jest ich tak dużo, że my na bank ich nie policzymy. Wiecie o tym. Teraz uwaga, patrzy na te gwiazdy i mówi, policz, więc po co Bóg mówi policz, skoro wie, że nie policzy? Bo chcę mu powiedzieć, mój plan jest większy, niż ty jesteś w stanie dzisiaj go zrozumieć. Ale nigdy nie jesteś w stanie zobaczyć tego wymiaru, jeżeli jesteś zamknięty w namiocie. I wiesz co? Te wyjście z namiotu ma kilka obszarów, a ja powiem tylko o najważniejszych pod kątem dzisiejszego wydarzenia. Jeden to jest wąski namiot mentalny. To jest DNA mniejszości. Aby się udało, aby jakoś tam dotrzeć, aby tam, wiesz, opona na flaku, ale dojadę, mam pompkę, ale nie napompuję. Czemu? Bo jestem dziadek i mam kapcie i mi się już nie chce. Lubię usiąść w kocyku, nic mi się nie chce. Mam ogródek, ale to 3 metry od sofy, a to trzeba wstać. Posiedzę przy kaloryferze, zasuszę sobie gardło. Mógłbym posiedzieć na świeżym powietrzu, ale nie, tutaj, zginę już na sofie. Wiesz, taki minimalizm we wszystkim. I Pan mówi, wyjdź z namiotu, chłopie! Wyjdź z tej sofy! Wyjdź z tego namiotu! Patrz w górę. Czemu w górę? Oderwij wzrok od niemożliwego. Oj, 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 oj. Jeżeli patrzysz non-stop na niemożliwe, na tą górę, która musi się przesunąć i nawet może zrobić to po półbożemu, czyli o Panie, ja ciągle biję tą górę moją głową, siniaków już dużo, przy okazji już nie modlę się tylko o górę, ale już i o głowę, o Panie. Wiesz, co musisz zrobić? Czasami, żeby wyostrzyć cios na tą górę, musisz się zdystansować. Zabrać z tego wzrok, spojrzeć w górę na sprawcę i dokończyciela wiary. Licz! Już zaczął jedwa... Jeśli w ogóle policzysz. Nie licz. Te licz było, żeby policzył, te jeśli dasz rady policzyć, było, żeby przestał. Nie zrozumiesz tego, ale idź za tym, co dla ciebie mówię. Jego powołanie wykraczało poza ramy jego życia. On był częścią genialnego, Bożego przeznaczenia i każdy z nas, ty i ja, każdy święty, każda święta jest częścią wielkiego, Bożego planu. I być może nie widzisz całego obrazka, ale przez ciebie ma się coś zadziać, coś się uwolnić, coś z kimś, kogoś gdzieś poznać. Bo to wszystko, kiedy idziesz drogą Pana, jesteś we właściwym miejscu, o właściwym czasie, przypadkiem w kibelku trafiasz na właściwych ludzi i z tego rodzą się Boże rzeczy. Musimy zacząć nie lubić takiego, przepraszam, dziadostwa. Takiego, a wiesz, tak już zawsze było źle i chyba będzie. No trudno, no trudno. Jak Pan będzie coś chciał, to coś zmieni. Nic nie zmieni, bo Ty masz głowę, która blokuje Boże działanie w Twoim życiu. Musisz otworzyć głowę, uwierzyć, że można. Musisz pozwolić Panu dać Ci obrazy. Dlaczego This is our time jest genialnym narzędziem do tego? Ponieważ jutro każdy z nas wyląduje w naszych namiotach, Bożych namiotach, które Bóg nam powierzył. Ja jutro pójdę do swojego namiotu, nazywa się North Church. Inni pojadą do namiotu Winnicy, inni pojadą do Centrum Chrześcijańskiego Dobrej Nowiny. Jutro wrócimy do namiotów. I to jest właściwe. Mówię teraz o namiotach we właściwym kontekście. Ale potrzebujemy mieć wokoło siebie ludzi. Potrzebujemy mieć wokoło siebie relacje. Elizeuszu, potrzebujesz mieć w swoim życiu Eliasza, który kiedy ty bierzesz kajak, żeby przeprowadzić przez Jordan się na drugą stronę, Eliasz bierze szatę namaszczenia. Ja chcę, ja pragnę, ja potrzebuję ocierać się w moim życiu o ludzi wiary. Ja tego potrzebuję. Wielu z was, 95%, nie wie, kiedy, na jakich konferencjach ja jestem jako uczestnik. Bo ja się z tym nie obnoszę. Się chowam sobie, gdzieś siadam, znaczy... W większości miejsc nie trzeba się chować, bo ciebie nikt nie zna. Ale więc sobie jadę gdzieś tam, siadam z tyłu i mówię, ja przyjeżdżam się uczyć. Ja chcę te DNA wielkości, ja chcę te DNA namaszczenia, przebudzenia. Ja chcę to widzieć, ja chcę to słyszeć. I w lutym znowu jadę odwiedzić miejsca przebudzone na świecie. Jedziemy z moją żoną, jedziemy z pastorem Leszkiem odwiedzić przebudzone miejsca na świecie. Dlaczego? Bo jesteśmy nakręceni. Chcemy coś nowego zobaczyć. Chcemy coś świeżego zobaczyć. Chcemy zobaczyć jakieś przebudzonko. Chcemy zobaczyć gdzieś miejsce, gdzie się gotuje. I wiesz, co trzeba zrobić? Zapłacić za bilety. Wiesz, co trzeba zrobić? Mieć jetlaga po przylocie. Zmianę czasu. Wiesz, co trzeba zrobić? Hotel zarezerwować. Boże, a to kolejne pieniądze. Po co to wszystko? Ja mam online. I wtedy bierzesz tą swoją cytrynę, herbatkę, mieszasz na online. Oczywiście transmisja 240p, a nie Full HD, bo też na internecie oszczędzasz. I to wszystko takie małe. Kościół w Polsce jest w miejscu stretchingu. Pan chce nas rozciągnąć. Pan chce rozciągnąć paliki tego namiotu w tym kraju. To jest nasz czas. Dlatego chcę ci powiedzieć, nie jedyne, ale jedno fajne narzędzie. This is our time. Kiedy tu przyjeżdżasz, co się z nami dzieje? Co się dzieje? Wierzysz, jesteś nakręcony, odpalasz się. To nie są emocje. No ile można cię trzymać? 6 sesji w emocjach? Już dziś rano powinniście wrócić z biletem do zwrotu, powiedzieć, słuchajcie, oszukaliście nas. W nocy emocje opadły, Michał z pianinem nie dojechał, połączyłem kropki, to była tylko manipulacja, dymu nie było, fakt, że hostel wziąłem tani, bo mam niszowe DNA i tak dalej. Dymią mi pod drzwiami, dym wchodził prawie jak na evencie, ale to nie ten sam. Czuję się zmanipulowany, to były emocje. Nie, naprawdę Pan tu coś czyni. Naprawdę Pan tutaj coś czyni. I kiedy to widzimy, jak lud uwielbia, jak lud podnosi chwałę, to nie stój tam w kawiarni i nie skroluj Facebooka. Przyjdź tutaj, bądź z nami, podnieś swoje ręce w zachwycie. Ja nie wiem ile razy, ale z kilkadziesiąt na pewno obrotów 360 podczas uwielbienia robię. Dlaczego? Bo ja się sycę tym widokiem. Tak jest, no wczoraj będzie minimum takie. Dobrze, dobrze, patrzymy na to. Lokalne nabożeństwa w tygodniu będą właśnie takie. Obserwujemy. Całkiem dziś w czwartek na nabożeństwie. 3000 ludzi. No jest okej, okay. Pewnie wyjechali na wakacje. Więc potrzebujemy łapać. Jakub, a czy to jest biblijne, co to tutaj nam tak, wiesz, opowiadasz, czy nie? Michałku, pomożesz mi pianino, bo emocje się kończą. Wiecie co, ciekawe, czy ktoś przez tą godzinę walczy, żeby się nie uśmiechnąć, bo nauczyliśmy się, że w kościele to trzeba trupa ciągnąć za kostkę. Czemu nie może być wesoło? Kiedy jest czas, aby płakać, będziemy płakać. Kiedy jest czas, aby świętować, będziemy świętować. Kiedy jest czas, aby pościć, będziemy pościć. Kiedy jest czas, aby podnieść chwałę, podnosimy chwałę. Na wszystko jest czas i miejsce. A więc, kochani, dojeżdżam już prawie do mety. Zostało mi jeszcze dużo czasu do głoszenia, ale ja chcę ten czas oddać na uwielbienie. Dlaczego? Ponieważ głosić możemy co tydzień. Ale tak uwielbiać niecodziennie. Dlatego chciałbym powrócić za chwilę do uwielbienia. I chciałbym podzielić się jeszcze jedną rzeczą. Dawid, król Dawid, młody chłopak w polu wychowany. Przez Pana, ale w polu. Co on tam widział? Widział lwa, widział niedźwiedzia, widział owce. W mocy Bożej pobił niedźwiedzia, pobił lwa. Co widzi? Otwarte tereny, łąka, wolność. Jest tam. Prosty chłop. To nie jest żaden filozof. Prosto. Trzeba zanieść słoiki. Poszedł, zaniósł. Prosty gość. Wiem, że różnie się w tych psalmach tam zmagamy, kto je napisał, które i tak dalej. Ale jest takie miejsce w słowie napisane. Proś mnie, a dam ci narody. Proś, a dam ci narody. W innym miejscu jest napisane. To jest mocne. To jest moja modlitwa tym wersetem. Uczyń mnie młotem, którym kruszysz narody. Uczyń mnie młotem dla Twojej chwały, którym będziesz kruszył narody. Chcę stać się Twoim wahadłowym. Mówię językiem piłkarskim. Na wahadle był zawsze rzeźnik. Na wahadle był zawsze człowiek, który mógł zrobić różnicę. Taki zawodnik na skrzydle, na wahadle słyszy od trenera, zaryzykuj. Zgadnij, na jakiej pozycji grałem w piłkę. Zawsze wahadło. I każdy trener mi mówił, Kamyk, zaryzykuj. Zaryzykuj. Zerwij się. Nie graj bezpiecznie. Zaryzykuj. Od początku te ryzyko, od początku te... oparcie na więcej, na więcej, na więcej. I Pan chce włożyć w nas dzisiaj to poruszenie, że ja dzisiaj chcę zerwać się na wahadle, w Bożej sile. Ja dzisiaj mówię tak, nie zgadzam się na to, co jest w Polsce. Fajnie, gdzie dotarliśmy, ale powoli robi się to przykre. Za dużo ludzi ginie. Co mogę zrobić? Muszę zrozumieć wielki Boży plan, że mój i Twój zbór to nie pępki świata, a to tylko w trybiki w całym układzie. Kiedy wszystkie kościoły, zrozumiemy, zbory w Polsce, że jesteśmy częścią wielkiego kościoła na poziomie narodowym, wtedy zrozumiemy, że razem mamy zadanie do odegrania. Zadanie, którym jest zrobić wszystko, co można, aby w tym kraju nastąpiła transformacja. Wracając do początku, kiedy mówimy, że Jezu, Panie Jezu, przyjdź. Apokalipsa 22, 20. Panie Jezu, przyjdź. To znaczy, że ja się przygotowuję. To znaczy, że kiedy ja głoszę, to nie tylko głoszę i mówię. Tu, podnieśmy to, proszę. Dawid, byś mógł to podnieść? Te papiery? Kiedy się modlimy, Panie, daj nam żniwo, to mówisz, Panie, jestem gotowy, poślij mnie, głoszę. Nie robimy tylko ruchu wrzucenia ludźmi pod bramę. Mówimy, pomodliłeś się na przystanku, jesteś zbawiony, see you in heaven, do zobaczenia w niebie. Nie, wprowadzam go do gospody. Gdzie? Do kościoła lokalnego. Nie robimy niezależnego chrześcijaństwa. Nie stajemy się apostołami na Facebookach bez kościoła lokalnego. Staramy się współpracować razem. Dlaczego? Bo taki model to model Pana, gdzie Kościół ma konkretne zadanie, działać razem. Pojedyncze są członki, które mają wzajemnie się zasilać, tworząc całe ciało Jezusa Chrystusa. Naszym celem jest uhonorować głowę i włożyć Mu koronę poprzez posłuszeństwo i oddanie Jego Słowu, aby uhonorować Jego ofiarę na krzyżu, aby uhonorować Jego przelaną krew, nie poprzez bierne przynoszenie kartek z prośbami modlitewnymi, ale zrobić coś w tym życiu i powiedzieć, Panie, mam nadzieję, że jeszcze kilka medali w niebie masz, bo gonię po nagrodę w niebie, po wieniec sprawiedliwości. Jestem nakręcony, żeby usłyszeć od Ciebie, dobrze, sługo, dobry i wierny. Jest! Jezus. I ostatnie miejsce, zanim wrócimy do uwielbienia. Siedzi Piotr na dachu i się modli. Modli się, modli się, modli się. Modli się i nagle widzi. Te wszystkie nieczyste zwierzęta. Jezus mówi, Pan do niego mówi, zabijaj i jedz. Nie mogę jeść nic, co jest nieczyste. Zabijaj i jedz, zabijaj i jedz. Piotr nie jest w stanie tego zrobić. Zobacz, przecież on wie, że mówi do niego Pan. Ale dla niego tak bardzo ważna jest jego tradycja, jego przyzwyczajenie, że stawia to ponad to, co mówi Pan. I nagle pojawia się zwrot akcji. Korneliusz. Ni stąd, ni zowąd. Korneliusz się objawia, gość. Przychodzą chłopaki, którzy zostali wysłani przez Korneliusza, setnika, i mówią do Piotra, ej, Piotra szukamy. Widzisz, kiedy się modlisz, nie zawsze wszystko odbierzesz jak należy, ale jesteś we właściwym miejscu, w właściwym czasie. Więc modli się. Trafia na nich divine appointment, spotkanie z nieba. I mówi, kogo szukacie? A oni mówią do Piotra, Piotra szukamy. Pomyśl, jaki zbieg okoliczności. Słuchaj, Korneliusz po ciebie posłał. No dobra, to słuchajcie, dziś przenocujemy, a jutro pójdziemy. Kiedy doszli następnego dnia do Korneliusza, Słowo Boże mówi, że 4 dni wcześniej Korneliusz usłyszał od Pana, zawołaj Piotra. 4 dni wcześniej. Od momentu Korneliusza otrzymania informacji od Pana, że spotka się z Piotrem, do momentu spotkania się z Piotrem mijają 4 dni. Korneliusz to ten nieczysty na tym, jak to nazwać? Na tej płachcie. Ponieważ Korneliusz nie jest Żydem. I tak patrzy Piotr na to wszystko, na tą płachtę i Bóg go próbuje przygotować, Ewangelia wyjdzie poza Żydów. A Piotr tego nie może zrozumieć. I mówi, nie, ja nie zjem tego, co nieczyste. Korneliusz 4 dni wcześniej słyszy w odpowiedzi na swoją modlitwę takie słowa. Korneliuszu, modlitwy Twoje, jałmużny Twoje i łzy Twoje dotarły przed moje oblicze. Poślij po Piotra. Piotr, Boży sługa, apostoł, jest 4 dni spóźniony względem poganina. W wydarzeniach, w których ma wziąć Piotr udział, ma 4-dniowy poślizg w update'cie i w nadążeniu za Bożą wolą. Korneliusz wie już to 4 dni wcześniej. Zobacz, co robi pokora i otwartość na Boże działanie. Ale jeżeli patrzymy ciągle wąsko, to nie jesteśmy w stanie, nawet słysząc Boży głos, wypełnić Bożego planu. Bo jesteśmy tak uschematyzowani, jesteśmy już tak wyedukowani, tak bardzo już wiemy, jak będzie wyglądał Mesjasz, że kiedy przychodzi cieśla, mówimy, to przecież tylko syn Józefa i Marii. Tak bardzo jesteśmy przekonani, jak się ma wydarzyć przebudzenie i reformacja, zmiana, przełomy w tym kraju, że kiedy się coś zaczyna dziać, co nie przypomina tego, co my sobie wyobraziliśmy, mówimy, nie, Panie, to jest nieczyste. Pokorą jest schować swoje przekonania do kieszeni na rzecz bycia gotowym do rozpoznania Bożego poruszenia bez względu na to, jaki to ma kształt. Kładę 2 ręce, 2 nogi, że jesteśmy w kluczowym, strategicznym, otwartym sezonie przez Pana dla tego kraju. Jesteśmy na otwartym momentum i szansie. I kiedy mieliśmy spotkanie na górze z pastorami, pod koniec mówię, a może pastor by się pomodlił? I poprosiłem. A pastor miał wizję w czasie, kiedy ja się czymś dzieliłem. I miał tą wizję i powiedział do Pana, tylko jak mnie Jakub palcem wskaże, to wtedy to powiem. Pastor wstaje i mówi do mikrofonu, że Pan mu pokazał drzwi, które są otwarte i jakaś ręka chce ją zamknąć. I Pan mówi, że jesteśmy w momencie otwartych drzwi dla tego kraju i musimy skorzystać z tej szansy. Powiedz mi, że to był zbieg okoliczności. Tak wyszło. Po ziemniaczkach. No nie. Boży palec. Znowu i znowu. Znowu i znowu. Znowu i znowu. Jego znaki potwierdzające, że to jest właśnie ten czas. Że żyjemy teraz pod otwartym niebem. I że to jest momentum. Chcę rzucić Ci wyzwanie. Gdyby rok temu ci, którzy wszyscy byli na tym This is our time, byli z nami w tym roku, tu by było 4000 ludzi, może nawet więcej. Ale nie ma 4000. Bo pomyśleli sobie, rok temu było online, teraz będzie to może online. Ale co by było, gdybyśmy z roku na rok przyjeżdżali i nie odpadali, ale zostawali i żeby ta grupa rosła o tych, którzy dołączają z roku na rok, z roku na rok, z roku na rok, z roku na rok. Czy mógłbym Cię poprosić, żebyś przyjechał na za rok? Czy ktoś będzie? Jezus. Kochani, powstańmy. Powstańmy. O, jak ja kocham taki czas. Proszę, zamknij swoje oczy. Chcę podzielić się w minutę moim wyjściem z namiociku. Spróbuj sobie to wyobrazić. Kiedy się modlę, kiedy zamykam oczy. I kiedy puszczam uwielbienie. Czy to jest pod prysznicem, czy to jest w samochodzie, kiedy jadę. Czy to jest, kiedy pracuję, czy to jest samolot. Praktycznie cały czas
otwiera mi się ten obraz zgromadzonego kościoła, totalnego w zachwyceniu, totalnie pochłoniętego uwielbieniem imienia Jezus w kozackim, pięknym uwielbieniu. Kiedy porównuję ten obraz tego, co widzę dziś, z obrazem, który widzę, kiedy zamykam oczy, brakuje tylko jednej rzeczy: pomnożenia tego grona. Jest już ta pasja, jest już to zatracenie, jest już wiara, jest już takie napieranie do przodu, już się dzieje. Już jest pompa w powietrzu i to nie taka, wiesz, tylko buzuje wulkan. I pomyślałem sobie, jakby się jeszcze wszyscy zgodzili na Now School w 2025 roku i byśmy mogli 3000 studentów w uczniostwie przez 30 sesji poprowadzić, to już w ogóle byłby kosmos. Później na TJ byśmy przyjechali tu w 5000 ludzi. Scenę to nie trzeba by było do ściany przesuwać, tylko ścianę trzeba by było wyjąć. I byśmy przyjechali na celebrację. Wysłalibyśmy kilka maili do kilku gazetek i powiedzielibyśmy: wpadnijcie zobaczyć, bo wasz błąd statystyczny nieźle się bawi. Bo wasz błędzik statystyczny przestaje być błędzikiem statystycznym. Zaczynamy rosnąć. O, a czym się zajmujecie? Dzięki, Jezus Chrystus. Jest plan, Kościele. Jest plan. Zaufajmy troszeczkę. Jest plan, jest koncepcja, jest wizja. Wyszliśmy z namiotu. Musimy pójść za tym. Nie możemy w poniedziałek udawać: dobra, było. Jak ci chłopaki do Emaus szli: dobra, było. Fajny czas mieliśmy. To były 3 lata. Fajnie spędzone, ale się skończyło. Idziemy na ryby. Jakie ryby? Teraz jedziemy opróżnić oceany z ryb, które potrzebują się na nowo narodzić. Idziemy łowić ryby, ale teraz idziemy łowić ludzi. Jezus mówi: ja uczynię was teraz rybakami ludzi. Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło cię do zwycięskiego życia z Jezusem. Zajrzyj na moje media społecznościowe, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o służbie Nations on Fire lub wesprzeć nas finansowo. Pozostajmy w kontakcie.